rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar opublikował tydzień temu opinię dla Sejmu, według której należy zmienić przepis o obrazie uczuć religijnych. Czy, kiedy i dlaczego artykuł 196 kodeksu karnego powinien zostać ograniczony lub, jak twierdzą niektórzy, zniesiony? O tym porozmawiam z mecenasem Michałem Harą z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Eunika Chojecka, zapraszam. Z nami jestem mecenas Michał Hara, naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Witamy ponownie w telewizji Idź Pod Prąd.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie, a także witamy pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, który z tego, między innymi z tego paragrafu jest oskarżony.
Czyli jestem zainteresowaną stroną w dzisiejszym
Można
spotkaniu.
Tak
Witam serdecznie.
Powiedzieć, panie mecenasie, na początek wyjaśnijmy, czy dr Adam Bodnar nadal jest rzecznikiem praw obywatelskich?
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, które zapadło w zeszłym tygodniu, przepis, który pozwala Rzecznikowi Praw Obywatelskich dalej pełnić swoją funkcję po upływie kadencji, traci moc po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia tego wyroku. Także w ciągu tych 3 miesięcy jak najbardziej ten przepis obowiązuje i pan profesor Adam Bodnar dalej pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
To sobie już ustaliliśmy dla naszych widzów, jasna informacja. Artykuł 196 kodeksu karnego. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, tak czytamy w kodeksie karnym. Panie mecenasie, dlaczego akurat teraz Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił swoją opinię w tym temacie i przedłożył ją pani marszałek Sejmu Elżbiecie Witek?
Jest to związane z inicjatywą grupy posłów, którzy zgłosili projekt ustawy zmierzający między innymi do uchylenia właśnie tego przepisu kodeksu karnego.
Uchylenia tego przepisu. Jest to grupa posłów Koalicji Obywatelskiej. Przedstawiciel wnioskodawca to poseł Krzysztof Mieszkowski, poseł Nowoczesnej, który jest w składzie KO. Oni rzeczywiście, ta grupa posłów, chce zniesienia artykułu 196 kodeksu karnego. A jakie zmiany w kodeksie karnym postuluje w tym zakresie Rzecznik Praw Obywatelskich?
Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich jest niezmienne od kilku lat w tym zakresie, a mianowicie jest takie, że pełne uchylenie tego przepisu jest nieuzasadnione. Są przesłanki, które wskazują na to, żeby jednak tak poważny czyn jak obraza uczuć religijnych był ścigany w trybie prawnokarnym w polskim systemie prawnym, a nie tylko w trybie cywilnym, do czego miałoby zmierzać uchylenie tego przepisu kodeksu karnego. Natomiast w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich kara, która obecnie grozi za to przestępstwo, jest zbyt surowa, a ponadto publiczno-skargowy tryb ścigania też powinien zostać zmieniony. Powinien zostać wprowadzony albo tryb wnioskowy, albo tryb prywatno-skargowy. I takie stanowisko co do tego, żeby tego przepisu zupełnie nie uchylać, rzecznik zajmuje już od wielu lat. I wielokrotnie wpływały do naszego biura wnioski i skargi obywateli, którzy mówili, na podstawie wydarzeń, które po prostu działy się w Polsce w danym czasie, chociażby kilkanaście miesięcy temu, kiedy 3 osoby zostały ścigane przez prokuraturę za to, że rozwieszały plakaty Matki Boskiej z tęczową aureolą, wpływały do naszego biura wnioski, aby ten przepis w ogóle uchylić. I stanowisko rzecznika było niezmienne od tamtej pory i także wcześniej, że ten przepis powinien być w kodeksie karnym pozostawiony, ale powinien zostać zmieniony zakres jego obowiązywania, czyli w szczególności ta surowość kary oraz tryb ścigania.
Ja chciałem jeszcze nawiązać do samej istoty tego przepisu. Mamy tu dwa określenia. Przedmiot czci religijnej i miejsce przeznaczone do publicznego sprawowania kultu. Czyli tak rozumiem intencje ustawodawcy w tym zakresie, że chodzi o ochronę materialnych przedmiotów czci czy miejsca kultu. A oto akurat w moim przypadku prokuratura lubelska objęła tym paragrafem, czyli za przedmiot czci religijnej uznała dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego i że one podlegają już ochronie prawa, nie można się z nich naśmiewać, nie można ich krytykować. Czy spotkał się pan mecenas z taką wykładnią tego przepisu?
Doktryna prawa karnego jest tutaj bardzo zgodna. Przedmiotem czci religijnej są nie tylko fizyczne przedmioty, czyli na przykład symbole religijne czy relikwie świętych, ale także idee. Może to być imię Boga, może to być formuła modlitwy, a może to być właśnie, mogą to być właśnie dogmaty, które są podstawą danej religii. I tutaj oczywiście, żeby ustalić, czy w danym wierzeniu, w danej religii, czy w danym wyznaniu dane twierdzenia, dane dogmaty obdarzane są kultem religijnym, no to oczywiście trzeba by zgłębić charakterystykę danej religii. W tym wypadku tutaj odpowiedzi mógłby dostarczyć katechizm Kościoła katolickiego. Natomiast absolutnie nie jest wykluczone, że także no właśnie takie materialne przedmioty, niematerialne, przepraszam najmocniej, właśnie niematerialne przedmioty też się w zakresie tego przepisu mieszczą.
Czyli rozumiem, że można za słowa, za wypowiedzi na temat czyjejś religii zostać skazanym w myśl 196 artykułu kodeksu karnego na 2 lata więzienia w obecnym prawie obowiązującym.
Teoretycznie tak. Oczywiście pod warunkiem, że spełnione są wszystkie inne przesłanki z tego przepisu, czyli w szczególności, że ktoś faktycznie poczuł się urażony takim działaniem czy takim stwierdzeniem oraz że miało ono charakter publiczny.
A co zrobić w sytuacji, kiedy dogmaty różnych kościołów przeczą sobie nawzajem? Czy wtedy te kościoły mają prawo do krytyki tych dogmatów kościołów, można powiedzieć, innych? Co może rodzić przecież ból, tam niezadowolenie, czy urażenie tych uczuć religijnych? Czy państwo w tym momencie nie staje się arbitrem sporów międzykościelnych?
Na pewno nie powinno. Oczywiście trzeba odróżnić znieważanie przedmiotu kultu innej religii od krytyki, która no, może na pewnych racjonalnych czy obiektywnych przesłankach być oparta. Tutaj oczywiście przestępstwo z artykułu 196 jest przestępstwem umyślnym, czyli sprawca przede wszystkim musi mieć zamiar znieważenia tej religii, a nie tylko skrytykowania albo przedstawienia konkurencyjnego lub przeciwnego stanowiska.
Panie... Pójdę w kierunku troszeczkę może absurdu, ale myślę, że nie tak dalekiego. Niedawno była próba zarejestrowania kościoła latającego potwora spaghetti, chyba tak to się nazywało. Nie? Z punktu widzenia bezstronności państwa w ocenie, czy ktoś tam, to jest słuszna wiara, czy niesłuszna, no ten powinien zostać zarejestrowany taki kościół. I teraz jeśli ktoś by naśmiewał się, kpił z tego potwora spaghetti, czy on też powinien pójść do więzienia na podstawie tego paragrafu?
No i znowu, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której trzeba zbadać doktrynę tej konkretnej religii. Akurat latający potwór spaghetti jest bóstwem bardzo łagodnym i z tego, co można wyczytać na jego temat, chociażby na stronie Polskiego Stowarzyszenia Sceptyków, latający potwór spaghetti po prostu by się z takiej krytyki nie obraził. Natomiast oczywiście jest to, jak pan pastor słusznie powiedział, sprowadzenie sprawy do pewnego rodzaju absurdu. Każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie. Z jednej strony musi być oceniane to, jak zachowuje się sprawca i w szczególności, czy miał ten zamiar znieważenia innej religii, czy po prostu chciał przedstawić stanowisko konkurencyjne lub sprzeczne z tą religią, a po drugie, czy zasady tej religii, czy wyznawane wartości zgodnie z, może być, zasadami tej religii zostały w jakiś sposób obrażone przez to działanie.
No, mówimy o potworze spaghetti, że to taki no, teoretyczny model, ale ja chciałem sięgnąć do naszej literatury. Oto w Potopie Sienkiewicza znajdujemy wypowiedź pana Zagłoby, który mówiąc o protestantach, nazywa ich oczywiście heretykami, bardzo tak ciepło i przyjacielsko, mówi, że to właśnie Maryja, nasza, mówi, przenajświętsza patronka, w słuszną cholerę wpaść mogła. No to tu mówi pan mecenas o tym, że ten potwór spaghetti jest jakiś taki no, tam dobrotliwy i nie będzie po sądach ludzi włóczył. No a tu mamy, można powiedzieć, kanon literatury narodowej i tam jest Najświętsza Panienka. W cholerę wpada z powodu heretyków. Czy rzeczywiście to jest miejsce dla prokuratury i polskich sądów, angażowanie się w tego rodzaju spory?
No oczywiście nikt nie będzie Onofrego Zabowy ścigał, chociażby dlatego, że jest postacią fikcyjną. No tutaj też nie możemy mieszać porządków. Mamy literaturę, no, która ma kilkusetletnią tradycję i ani autora, ani postaci, która w niej występuje, ścigać nie można, więc no, oczywiście ten przykład no, trochę nie odpowiada do sytuacji aktualnej, którą mamy z artykułem 196, kiedy no, dotyczy on osób, które faktycznie po pierwsze znieważają inną religię, a po drugie no, mają zamiar tego uczynić, niejako z premedytacją.
No właśnie, że mamy do czynienia, bo prokuratura lubelska dopatrzyła się tego przestępstwa w mojej wypowiedzi, kiedy ja objawienia maryjne, tylko przez katolików uznawane, i tamtę osobę, która się objawiła, nazwałem zjawą i według prokuratury jest to czyn przestępczy, za który powinienem pójść do więzienia. Także to nie są żarty, panie mecenasie. Przynajmniej nie w moim przypadku.
Oczywiście sobie zdaję z tego sprawę, natomiast tutaj no, sprawa, w której pan pastor występuje, no już jest na etapie postępowania sądowego. No i w tym wypadku trudno jakoś oceniać to, co sąd w tej sprawie może albo nie musi też stwierdzić, dopóki nie będzie tego wyroku, w którym sąd się definitywnie wypowie, czy takie zachowanie w jego ocenie wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 196, czy też nie.
Oczywiście możemy mówić o sądzie, ale ja jednak mówię o prokuraturze. Ona już zrobiła swoje, ona postawiła mnie w stan oskarżenia, czyli państwo polskie zostało w ten sposób skompromitowane. Myślę, że to też należy do kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, wypowiadania się w dziedzinie działań prokuratury i używania takiego właśnie paragrafu jako na młot na przedstawicieli innych religii.
Oczywiście. Prokuratura z samej swojej ustrojowej roli w systemie porządku prawnego i systemie organów ochrony prawa no jest zainteresowana tym, żeby przedstawić akt oskarżenia, ten akt oskarżenia w sądzie popierać i doprowadzić do skazania, czy podejmować starania, które miały do tego skazania doprowadzić. To jest oczywiste, no bo taka właśnie jest rola prokuratury, od tego prokuratura jest. Rzecznik Praw Obywatelskich nie podejmuje się oceniania zasadności postawienia czy to zarzutów, czy skierowania aktu oskarżenia w konkretnych sprawach, no bo właśnie od tego jest niezawisły sąd. Rzecznik Praw Obywatelskich może na przykład interweniować, kiedy są naruszone prawa procesowe, odmówiono komuś prawa do obrony, albo zastosowano tymczasowe aresztowanie, podczas kiedy nie było spełnionych przesłanek ku temu. W takich sprawach, kiedy w postępowaniu przygotowawczym naruszone są przepisy prawa, a natomiast to, czy faktycznie dane zarzuty się utrzymają w sądzie, czy też nie, no to już leży poza zakresem kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich.
Panie mecenasie, wróćmy do opinii Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam czytamy m.in. kolejną możliwością jest zmiana trybu ścigania przestępstwa z artykułu 196 kodeksu karnego z publiczno-skargowego na wnioskowy lub nawet prywatno-skargowy. Pan o tym przed chwilą powiedział. Jakby pan mógł wytłumaczyć, co to w praktyce oznacza, ta zmiana postulowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich z takiego prawniczego języka na język polski.
Tak jak wspominałem już na początku, główną, znaczy jedną z podstawowych przesłanek, która przemawia za tym, że doszło do popełnienia przestępstwa z artykułu 196, jest to, że faktycznie czyjeś uczucia religijne zostały w działaniu sprawcy obrażone. A zatem jeśli byśmy aktualnie mamy do czynienia z publiczno-skarowym trybem postępowania, czyli to prokurator ocenia, czy do tego obrażenia doszło, czy też nie. Gdyby zaś przejść na tryb wnioskowy lub prywatno-skarowy, to właśnie ten pokrzywdzony musiałby wystąpić z inicjatywą i przez to wykazać, że jego właśnie uczucia religijne zostały w ten sposób obrażone i albo po prostu złożyć wniosek o ściganie, jeśli by był tryb wnioskowy, albo samodzielnie skierować do sądu prywatno-skargowy akt oskarżenia, no i wtedy, jeśli mielibyśmy do czynienia z trybem prywatno-skargowym. Chodzi właśnie o to wykazanie ponad wszelką możliwość, że była przynajmniej ta jedna osoba, której uczucia religijne zostały obrażone.
Zapytam tak konkretnie. Większość przedstawicieli kościołów protestanckich w Polsce przez część publicystów czy komentatorów katolickich, to nawet telewizja polska, państwowa, pozwoliła sobie na coś takiego, nazywane są sektami. Nie? Czy to jest złamanie tego paragrafu, właśnie obrazy uczuć religijnych? Czyli ktoś, mój kościół nazywa sektą, mnie sekciarzem, to jest dobrze czy źle, jeśli chodzi o ten paragraf? Czy jak gdyby my się tu kwalifikujemy, czy tylko dogmaty Kościoła katolickiego?
Artykuł 196 chroni każdą religię. I tutaj nie ma rozróżnienia, czy to jest Kościół katolicki, czy jest to inny wyznanie chrześcijańskie, czy w ogóle inna religia całkowicie. Więc każde z tych wyznań pozostaje pod ochroną tego przepisu, co zresztą było jedną z głównych przyczyn, dla której Rzecznik Praw Obywatelskich opowiada się za tym, żeby go całkowicie nie usuwać z tego z kodeksu karnego, bowiem pełni on istotną rolę antydyskryminacyjną. Właśnie chroni wyznania, religie mniejszościowe przed dyskryminacją, przed atakami, które mogłyby ewentualnie nastąpić ze strony wyznań większościowych w danym społeczeństwie czy w danym państwie.
No ale tu widzę pewną niekonsekwencję, bo ja zwróciłem się, i to już myślę dobre 3 lata temu, do Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie z prośbą o ochronę naszego kościoła, polskich protestantów przed tym, że jesteśmy nazywani sektą. I dostałem odpowiedź, że mogę sobie, że tak powiem, pisać na berdyczów, to znaczy tam pisać cywilnoprawną tam jakąś skargę, a rzecznik nie zajmie stanowiska w tej sprawie. Także no jakoś nie przekonują mnie te wyjaśnienia, że tu rzeczywiście chodzi o ochronę kościołów mniejszościowych.
Rzecznik Praw Obywatelskich działa tylko i wyłącznie w zakresie swoich ustawowych kompetencji. Także w szczególności w sprawach karnych możliwość działania w indywidualnych, toczących się postępowaniach jest bardzo ograniczona. Tak naprawdę można powiedzieć, że jedyną rolą rzecznika jest po pierwsze pilnowanie, czy postępowanie przygotowawczym wszystko jest zgodnie z przepisami prawa, czyli tak jak wspominałem, na przykład nie są stosowane w sposób nieuzasadniony środki zapobiegawcze, a po drugie, ewentualnie, jeśli dojdzie do wyroku skazującego, do wniesienia tak zwanej kasacji nadzwyczajnej, czyli kasacji, która nie podlega normalnym ograniczeniom, które strona ma, jeśli chciałaby wnieść kasację. I oprócz tych dwóch spraw, tak naprawdę rzecznik nie ma za bardzo prawnej możliwości ingerowania w toczące się postępowania karne, stąd pewnie taka odpowiedź, że po prostu wykracza to poza zakres kompetencji rzecznika.
Ja proszę teraz reżyserkę o opuszczenie jednego fragmentu wywiadu z kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, profesorem Sławomirem Patyrą w telewizji Idź Pod Prąd, a także z posłem Konfederacji Dobromirem Sośnierzem. Trzeba zlikwidować artykuł 196. I wracamy za chwilę.
Panie profesorze, czy jest pan za likwidacją artykułu 196 kodeksu karnego mówiącego o obrazie uczuć religijnych?
Jestem za likwidacją tego przepisu z uwagi na to, że jest on, nie z uwagi na jego kształt normatywny, ale czy treść, jestem za jego likwidacją z uwagi na sposób, w jaki jest wykorzystywany. Może właśnie stanowi dzisiaj też oręż do tego, aby pewne grupy społeczne traktowane były w sposób dyskryminujący z tego powodu.
Chciałbym, żeby to było w większym pakiecie skasowane, żebyśmy znowu tylko nie strzelali do jednej bramki, no, że wszelkie przepisy cenzurujące swobodę wypowiedzi, wyrażanie swobodnego swoich poglądów, niezależnie od tego, jak oburzających, zostały skasowane.
Panie mecenasie, czy właśnie te wypowiedzi między innymi posłów czy kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich nie przekonują pana jako przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich, że rzeczywiście ten artykuł ogranicza wolność słowa, tak jak piszą w tym projekcie ustawy posłowie Koalicji Obywatelskiej, również ogranicza wolność artystyczną Polaków?
Tak jak stwierdził pan profesor Patyra, rzeczywiście praktyczne przypadki stosowania artykułu 196 w ostatnich latach mogą budzić pewne zastrzeżenia. I tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Adam Bodnar w swojej opinii stwierdził, rozwiązaniem nie jest tutaj całkowite likwidowanie artykułu 196, tylko właśnie ograniczenie jego zakresu. W szczególności należy zaznaczyć, że to tak jak w tej opinii zostało postulowane, żeby ten przepis nie był już zagrożony karą pozbawienia wolności, tylko karami wolnościowymi, to jest grzywną i ograniczeniem wolności, doprowadziłoby do tego, że nie byłoby możliwe stosowanie tymczasowego aresztowania w przypadku oskarżenia o takie właśnie przestępstwo. Stąd wydaje się, że to jest taki złoty środek tak naprawdę. Z jednej strony nie likwiduje się całkowicie prawnokarnej ochrony religii i wyznań, ale z drugiej strony ona doznałaby takich ograniczeń, które o ile nawet nie uniemożliwiłyby, to na pewno w znacznym stopniu ograniczyłyby możliwość ich instrumentalnego stosowania.
Czy nie lepiej pójść w kierunku rozwiązań anglosaskich, amerykańskich, gdzie rzeczywiście mamy, można powiedzieć, prymat wolności słowa, wolności krytyki, także z wolnością wyśmiewania się z prawd, obiektów czy ludzi, którzy na to zasługują w naszym odczuciu, a umniejszyć ten zakres ochrony, bo to, że tylko z kary więzienia na karę grzywny zmienimy, tutaj można powiedzieć sankcje, no to i tak będzie można kogoś włóczyć po sądach, po prokuraturach, będzie można orzec, że on jest winien i tak dalej, i tak dalej.
Zawsze porównując rozwiązania polskie z rozwiązaniami, które obowiązują w innych państwach, wpadamy poniekąd, czy czasami w taką pułapkę, że wyrwane z kontekstu poszczególne rozwiązania mogą po prostu się okazać niekompatybilne z systemem prawnym państwa, do którego chcemy je niejako przeszczepić. W polskim systemie prawnym, także to, co wynika, myślę, poniekąd z tradycji i wrażliwości społeczeństwa polskiego, jednak dla wielu osób ta kwestia wiary w wyznawanej religii no jest centralną, fundamentalną kwestią ich życia. Stąd właśnie zostało w 1997 roku, kiedy przyjęty został aktualny kodeks karny, podjęto decyzję, żeby tego typu naruszenia prawa właśnie ścigać w drodze karnej, a nie tylko pozostawiać je w drodze cywilnej, w której osoba obrażona mogłaby w ten sposób dochodzić swoich praw. Wydaje się, że właśnie praktyka ostatnich lat w szczególności pokazuje, że być może tutaj ten ustawodawca wówczas poszedł zbyt daleko, że ta kara jest zbyt surowa i ten tryb publiczno-skargowy może jest niewłaściwy, ale jednak sama idea tego, żeby ten przepis pozostawał w kodeksie postępowania karnego, no, zasługuje na poparcie.
No tu bym się nie zgodził z taką tezą, że społeczeństwo amerykańskie jest mniej religijne czy mniej wierzące od polskiego. Wręcz badania pokazują, że jest dokładnie odwrotnie, że to społeczeństwo amerykańskie jest bardziej przywiązane do wartości chrześcijańskich, a właśnie w społeczeństwie polskim następuje ogromna, największa w całym świecie erozja przywiązania do wartości religijnych. A tam mimo wszystko mamy wolność, jeśli któryś z twórców czy innych osób życia publicznego naruszy te granice dopuszczalne przez ludzi, następuje tak zwany bojkot konsumencki. Tak było na przykład z filmem Ostatnie Kuszenie Chrystusa. Tak ostatnio było z platformą Netflix, która kilka takich obrazoburczych w stosunku do chrześcijan dała treści. Po prostu nogami ludzie zagłosowali bez żadnych procesów.
Znowu, można tak mówić o systemie amerykańskim, który ma inne przepisy swojej konstytucji, który ma inne przepisy ustaw zwyczajnych i w których bardzo często prawo wynika nie tyle z samej treści literalnej ustawy, co z utrwalonej od lat lub dekad nawet linii rzeczniczej sądów, które te przepisy stosują. No, u nas system prawa jest inny i też inne są wymogi, jakie powinien ten system prawa spełniać.
Myślę, że to jest też temat na szerszą debatę w zakresie wolności słowa i prawodawstwa. Mamy przecież piękne tradycje wolności słowa, wolności obywatelskich XVI wieku. Tam czy Mikołaj Rej, czy Kochanowski, czy Rzeczpospolita Babińska, taki właśnie, można powiedzieć, pierwszy europejski kabaret polityczny miał miejsce w Polsce i to się później rozwinęło na kraje europejskie. Byliśmy wzorem wolności również religijnej i tolerancji. No, tutaj jest otwarte pytanie, jak jest teraz, ale wróćmy do opinii Rzecznika Praw Obywatelskich dla Sejmu. Czym skutkuje wydanie takiej opinii, panie mecenasie?
Opinia taka oczywiście jest niewiążąca dla Sejmu, więc posłowie, posłanki mogą z niej skorzystać, mogą ją oczywiście także zignorować. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do pani marszałek Sejmu, żeby tę opinię wśród posłów rozpowszechnić, rozprowadzić. No i cóż, pozostaje nam poczekać i zobaczyć, co dalej się z tym projektem stanie, kiedy on faktycznie stanie się też przedmiotem obrad Sejmu.
Czyli nie mamy, że tak powiem, Sejm nie ma obowiązku, żeby korzystać z tej opinii, czy nie jest ona wiążąca. A czy wiemy, kiedy Sejm zajmie się projektem ustawy grupy posłów z Koalicji Obywatelskiej w sprawie artykułu 196 Kodeksu karnego?
Nic mi o to nie wiadomo.
Drodzy Państwo, no teraz może czas na fragment wywiadu z Jarosławem Makowskim, szefem Platformy Obywatelskiej w Katowicach i szefem Instytutu Obywatelskiego właśnie o artykule 196 w Telewizji Idź Pod Prąd i wracamy za chwilę.
Niewątpliwie dzisiaj żyjemy w takiej atmosferze wzmożenia, że w zasadzie już wszystko, czy jakakolwiek krytyka, która jest kierowana wobec Kościoła, może być traktowana jako obraza uczuć religijnych. Dlatego też pojawiają się głosy inne, że być może należy w ogóle zrezygnować z tego artykułu, że on dzisiaj w XXI wieku jest rzeczywiście zbędny. Natomiast moim zdaniem to, że uciekamy się do tego typu rozwiązania problemu, świadczy o jakości naszej debaty publicznej. To jest zasadniczy kłopot.
Odnośnie tej debaty publicznej, panie mecenasie, czy ktoś może z partii rządzącej poparł tą opinię Rzecznika Praw Obywatelskich, a także wniosek czy projekt ustawy grupy posłów Koalicji Obywatelskiej?
Żadne takie głosy do nas nie dotarły. Znowu, trudno jakieś sądy deferować, zanim ten projekt stanie się przedmiotem obrad Sejmu. Wtedy dopiero się przekonamy, jakie stanowiska będą posłowie zajmować i w jaki sposób będą głosować. Opinie rzecznika oczywiście przekazaliśmy też przedstawicielowi wnioskodawców. No i po prostu teraz, no cóż, rzecznik więcej na razie z tym projektem zrobić nie może, niż po prostu czekać i zobaczyć, co się dalej wydarzy.
No tutaj dalej będę wyrażał swoje przekonanie, że chyba opinia pana rzecznika jest na razie za powściągliwa, bo mamy doniesienia z ostatnich dni, że Instytut Ordo Iuris złożył doniesienie do prokuratury przeciwko, zdaje się, dwójce polityków, panu Biedroniowi i pani Senyszyn, z tego paragrafu właśnie za krytykę Jana Pawła II, czyli już nie tylko debata między kościołami jest zagrożona, czy w ogóle debata publiczna, tylko krytyka osób życia politycznego z naszego życia. No bo tu katolicy powiedzą, on jest dzisiaj święty, czyli to jest nasz przedmiot kultu religijnego. Kto mówi źle o Janie Pawle II, no to nasze uczucia religijne obraża. Czy nie widzi pan mecenas aberracji zamykającej dyskusję polityczną w Polsce, debatę publiczną z 196 paragrafem?
Należy odróżnić sytuację, zwłaszcza w takim przypadku, jak mamy do czynienia z osobą, która żyła niedawno, tak jak właśnie Jan Paweł II, odróżnić rolę papieża jako głowy Kościoła katolickiego, jako faktycznie osoby publicznej, która jest no właśnie głową państwa, od jego funkcji religijnej, jako zwierzchnika kultu, czy zwierzchnika religii katolickiej. Bo jeśli damy do czynienia z krytyką na przykład poglądów społecznych, czy po prostu działalności papieża jako głowy państwa Watykan, no to nie możemy mówić o przestępstwie zużyć religijnych, bo nie zostało to działanie nakierowane właśnie na daną osobę jako przedmiot kultu, czyli jako świętego w tym wypadku w wierze katolickiej. A jest to niezbędny element tego, żeby takie przestępstwo mogło zostać popełnione. Tak samo mamy na przykład do czynienia, i to też rzecznik wskazuje, z różnymi symbolami, które z jednej strony mogą mieć znaczenie religijne, ale z drugiej strony mogą mieć te same symbole znaczenie także zupełnie świeckie. Na przykład właśnie symbol tarczy Dawida, która z jednej strony jest symbolem religijnym wiary mojżeszowej, z drugiej zaś jest po prostu symbolem państwowym państwa Izrael. I do popełnienia przestępstwa z artykułu 196 może dojść tylko i wyłącznie wtedy, jeśli taki symbol byłby znieważany w sytuacji, w której jest używany właśnie ze względu na swoje znaczenie religijne, a nie ze względu na znaczenie świeckie. Podobnie mamy tutaj. Oczywiście nie znam tego wniosku, też trudno mi, nie znam wypowiedzi, które stały się jego przyczyną, więc trudno mi się do tej indywidualnej sprawy odnieść. Natomiast zwracam uwagę, że jest to rozróżnienie, że dana osoba, dany symbol, dana idea może mieć podwójne znaczenie i tylko jeśli zostało obrażone w tym aspekcie religijnym, to wtedy możemy w ogóle potencjalnie mówić o odpowiedzialności za artykuł 196.
Z danych udostępnionych PAP przez prokuraturę krajową wynika, że od 2018 roku liczba zawiadomień do prokuratury dotyczących przestępstwa obrazu uczuć religijnych rośnie. W 2018 było to 90 spraw, 2019 136, 2020 już 146 takich przypadków zawiadomień. Panie mecenasie, czy ta opinia, czy ten projekt ustawy posłów z Koalicji Obywatelskiej jest w stanie te zawiadomienia jakoś ukrócić, zmniejszyć liczbę spraw z tego artykułu?
No oczywiście, jeśli ustawodawca przyjąłby ten projekt w takim brzmieniu, jakie został zgłoszone, czyli że przepis artykułu 196 zostaje w ogóle uchylony, no to sprawa jest jasna, no bo już nie będzie żadnych doniesień z tego przepisu, ponieważ przestanie on wywiązywać. Co ważne, wszelkie wcześniejsze skazania, jeśli by do tego doszło, wszystkie wcześniejsze skazania automatycznie z mocy prawa uległyby zatarciu, czyli byłyby traktowane jako niebyłe. Na to wskazuje artykuł 4, paragraf 4 Kodeksu Karnego. Jeśli dane przestępstwo zostało uchylone, zdepenalizowane, to wszystkie wcześniejsze skazania są automatycznie zatarte. Podobnie, jeśli ustawodawca z kolei postąpiłby zgodnie z opinią Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli zamiast całkowicie uchylać artykuł 196, to by opowiedział się za ograniczeniem katalogu kar tylko do wolnościowych, wszystkie wcześniej orzeczone kary pozbawienia wolności musiałyby zostać zamienione na kary wolnościowe zgodnie z przelicznikiem wskazanym w kodeksie karnym.
Mecenasie, bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, za udział w programie. Był z nami naczelnik Wydziału do Spraw Legislacyjnych i Ustrojowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenas Michał Hara.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Był ze mną również redaktor naczelny Telewizji Światopogląd, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję również.
Dziękuję i pozdrawiam.
Do zobaczenia.